Witam drogich słuchaczy. W poprzedniej audycji opowiadałem o nieudanym ataku powstańców na Międzyrzec i nieszczęsnej potyczce pod Dołchą, w której dostali się do niewoli obydwaj dowódcy Czarnecki i Bogusławski. 6 maja 1863 roku Karol Krysiński, zebrawszy część rozbitego oddziału Czarneckiego, skierował się w południowe rejony powiatu bielskiego, gdzie przez dłuższy czas organizował i szkolił swój oddział. Zapisany zostałem na kosyniera do kompanii 4, zwanej Grenadierów. Kapitanem kompanii był Stanisław Elżanowski. Znalazłem tu swego kolegę ze szkół i przyjaciela Głowackiego Aleksandra, który był podoficerem przy Prochu, woził ładunki w pace, zapisał późniejszy sławny agronom, etnograf i archeolog Tymoteusz Łuniewski. Wymieniony przez niego Aleksander Głowacki to oczywiście przyszły wielki pisarz Bolesław Prus, który wziął udział w powstaniu. A teraz o tym, jak pomagało społeczeństwo rannym powstańcom. 6 maja, zapisał powierza, w domu zastałem rannego pod walyłami Kobylińskiego. Miał przestrzelone prawe ramię. Co trzeci dzień odwiedzał go doktor Pucjata z Białegostoku. Mieszkał na górce, gdzie nikt nie wchodził i zdawało się, że o jego pobycie nikt nic nie wie, bo przywieziony był w nocy. Jednakże po kilku dniach przyszedł dziesiętnik ze wsi. Zapytywał mnie asesor, powiedział, do kogo doktor jeździ do dworu. Powiedziałem, że podobno pan starszy jest chory, chociaż wiem, że jest to na górce ktoś inny. Dziś w nocy ma być rewizja. Byłoby źle, gdyby znaleźli. Bądźcie spokojni, nikogo nie ma, odpowiedziałem. A to będzie lepiej, jeżeli nie będzie. Tylko trzeba się śpieszyć, powiedział i poszedł. Odprowadziłem zaraz chorego do lasu przez ogród. Ledwie wróciłem, padli kozacy. Zrewidowali dokładnie dom, lecz oczywiście nic nie znaleźli. 7 maja w jednym z najważniejszych organów prasowych wydawanych tajnie przez centralne władze powstańcze, mianowicie w gazecie Prawda, ukazał się dramatyczny apel. Rząd powstańczy wymaga od narodu dwóch rzeczy: ludzi i pieniędzy. Kto nie może dać życia, niech daje pieniądze. To, że szlachta siedzi po uszy u Żydów w długach, nie może być wymówką. Należy oddać ostatniego konia. Niektórzy właściciele przymykali oczy na udział w swej służby w powstaniu. Protle Level, który wrócił z Warszawy do Woli Cygowskiej pod datą 7 maja, tak zapisał. W domu zastałem wszystko w największym, zwykłym porządku. Lubo nie było tych, co weszli do oddziału Jankowskiego. Jak to pomocnika przy ekonomie Mataka i Fornali 4. Porządek ten zawdzięczam synowi Hugonowi, poświęceniu się Błyszyńskiej i ekonomowi Dąbrowskiemu. A teraz wróćmy do losów rannego powstańca. Ukrywać nadal chorego było niebezpiecznie, zapisał powierza. Trzeba było wywieźć go do rodziny. Lecz bez biletu było to niewykonalne, bo w każdej wsi dziesiętnik obowiązany był zatrzymywać przyjezdnych i pytać o paszport. Postanowiłem wystarać się o przepustkę na swoje nazwisko. Bilet wydany przez generała Maniukina był już oddany komu innemu. Miał rację, ukrywać rannego było niebezpiecznie. 8 maja ukazało się rozporządzenie rządu Królestwa Polskiego w sprawie organizowania policji miejskiej i wiejskiej na okres stanu wojennego. Ustanowiono naczelników wojennych w każdym powiecie i podporządkowano im w trybie policyjnym burmistrzów i wójtów. W każdej gminie tworzy się straż wiejską z kolonistów, gospodarzy pod kierownictwem sołtysów, podzielono na oddziały, które zmieniając się między sobą będą odbywać służbę patrolową, obserwować przejeżdżających, zatrzymywać nieposiadających pisemnego dokumentu lub podejrzanych i niebezpiecznych ludzi i w ciągu 12 godzin dostarczać ich do naczelnika wojskowego. Część właścicieli wolała znowu wyjechać do miasta, gdzie wydawało im się bezpieczniej. 8 maja wyjechałem więc z Woli Cygowskiej do Warszawy, zapisał Protle Level. Tadeuszów zastałem przy ulicy Trębackiej w domu zwanym Steinkellera. Zajechałem więc jak najbliżej do hotelu Litewskiego. Warszawa była przepełniona, uciekał do miasta kto mógł. W hotelach nie było miejsca, mieścili się ludzie pokrewnych i znajomych. Nam bardzo dobrze było u Pusłowskich, bo że wtedy po zachodzie słońca nikomu z domu wychodzić nie było wolno. Życie towarzyskie ustało zupełnie, zanotowała podlasianka Maria Złubieńskiej-Górska. Jak trudno było uzyskać paszport od władz rosyjskich, nie świadczy relacja Pawła Powierzy. 9 maja Powierza udał się po paszport do Białegostoku i tak zapisał. Sprawnikiem był nowo przybyły Wołkow. Mówiono o nim, że w stanie trzeźwym jest jak zwierzę, a gdy się upija, wściekła bestia. Przed jego kancelarią zastałem dwie panie. Przyszły prosić o pozwolenie widzenia się z mężami, którzy siedzieli w więzieniu. więzieniu. Zobaczywszy mnie, bardzo się ucieszyły. Dowiemy się przynajmniej, w jakim humorze jest Wołków. Przed paru dniami wyrzucił nas za drzwi. Po co? Zapytał krótko, gdy wszedłem. Po paszport, odpowiedziałem. W miatierz! Krzyknął. Kozacy, napiszcie mu paszport na hajkami. Uciekaj! Krzyknął jego sekretarz, jakiś poczciwy człowiek. Ja w nogi. Wypadłem na ulicę. Kozacy pozostali zatrzymani przez sekretarza. Jak później dowiedziałem się, był to kuzyn Wołkowa. W ten sposób powstrzymywał jego wybryki, gdy był on pijany. Panie te już nie poszły po pozwolenie widzenia się z mężami. Może ich już nie zobaczyły, bo na drugi dzień byli oni wysłani w głąb Rosji. O sytuacji na Podlasiu w drugiej dekadzie maja 1863 roku opowiem w następnej audycji. Do usłyszenia.